Łukasz Wojciechowski, który architekturę studiował, studiuje i studiować chyba będzie całe życie, ale też w architekturze oczywiście pracuje.
Jak mnie nie wyrzucą. I Karolina Sołtys, która kulturę studiuje i w kulturze pracuje. I dziennikarka.
Nie miałeś daleko z architektury Politechniki Wrocławskiej do naszego luzu. I co cię przyciągnęło? Jakie interpretacje, jakie nowe sposoby opowiadania o architekturze?
O architekturze można opowiadać na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim myślałem, że fajnym pomysłem mogłoby być opowiadanie o architekturze w kontekście muzyki, ponieważ zawsze radio mi się kojarzyło z muzyką i z audycjami na przykład Wojciecha Mana i marzyłem o tym, żeby trochę o architekturze porozmawiać właśnie obrazując pewne zjawiska muzyką, ale też twoja audycja kulturalna jest idealnym powodem do tego, żeby też porozmawiać o architekturze, bo architektura po prostu bardzo łączy się z kulturą, ze sztuką w różnych formach, z filmem, z muzyką, z tak zwaną sztuką współczesną i brakuje mi trochę opowiadania o architekturze w takim szerokim kontekście, bo architektura trafia do wszystkich, wszyscy korzystamy z architektury i ona nie jest inna trochę niż popkultura. Jest takim rodzajem popkultury, w którym spędzamy czas, w którym musimy się poczuć dobrze, ale też powstaje w pewnych realiach popkulturowych i moim zdaniem te realia są niesamowicie ciekawe, czyli dla mnie sam wygląd budynku, ściana budynku nie jest taka fajna jak to, co znajduje się w cieniu tego budynku najczęściej, nawet jeżeli to są bardzo złe doświadczenia, bardzo zły kontekst, na przykład kontekst wojenny.
No właśnie, mówisz o tych realiach popkulturowych, ale jednak pierwszym, co ci przyszło do głowy, jest ta bomba atomowa i to już nie są te popkulturowe sfery architektury, to już są te sfery, które znaczą ochronę życia, które są taką architekturą, która ratuje to istnienie ludzkie.
Tak, to jest filozoficzne pytanie, bo z jednej strony, jeżeli pomyślimy o tej architekturze budowanej w kontekście bomby atomowej, to tak rzeczywiście ona miała dawać schronienie albo poczucie bycia bezpiecznym. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jednak o bombie atomowej my często rozmawiamy w kontekście popkulturowym i kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to oczywiście miałaś już od razu skojarzenia z bombą atomową popkulturowe, czyli rozmawialiśmy o filmie, o muzyce, czasem zaskakiwaliśmy się swoimi wyborami, jeżeli chodzi o te odniesienia, więc ta bomba bardzo funkcjonuje też właśnie w naszej świadomości kulturowej i wiąże nam się z bardzo wieloma rzeczami. No, oczywiście nie przeżyliśmy na szczęście żadnego wybuchu jądrowego, nie przeżyliśmy wojny jądrowej, ale nie wiem, oglądaliśmy filmy, graliśmy w gry komputerowe, słuchaliśmy muzyki, która właśnie się odnosi do tamtych czasów. I tak samo jest trochę z architekturą, że wydaje mi się, że ją też możemy próbować zrozumieć przez ten kontekst popkulturowy, niekoniecznie tak super poważnie. Oczywiście w kontekście bomby musimy porozmawiać też trochę poważnie, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy na projekty niektórych architektów, które miałyby spowodować, że ludzie mieliby się czuć bezpiecznie, no to trudno trochę nie używać sarkazmu.
Wiesz co, wspomniałeś o sarkazmie i wspomniałeś o tych kontekstach kulturowych bomby. No mi pierwszą taką rzeczą, która się kojarzy, no tutaj mówimy z perspektywy oczywiście innego wieku, ale ja miałam 9 lat, kiedy po raz pierwszy obejrzałam Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. To był 2008 rok. No i mi się wydaje, że to było jakieś takie pierwsze wspomnienie. Pierwsze moje wspomnienie, które jakkolwiek mi opowiadało tą historię bomby atomowej. No bo wiesz, to było dla mnie niezrozumiałe, rozpoczęcie w ogóle filmu. Niezrozumiałe było dla mnie to, że w tak kolorowym miasteczku, w którym Indiana Jones się chowa i jest zaskoczony, że tam żyją same manekiny, a właściwie nikt tam nie żyje, no to było jakimś dla mnie takim dysonansem. No i dopiero wiadomo, lata później jakoś się dowiedziałam, do czego to nawiązuje, a jeszcze później dowiedziałam się o tym, jakie to było bezsensowne, jakie to było nielogiczne, że on się schował do tej lodówki. I oczywiście, jak się mówi o kryształowej czaszce, no to mówi się o tym, że wiadomo, w lodówce wybuchu bomby atomowej nie przeżyjemy, no ale mówi się też o tym, jak ten film był krytykowany ze względu na to, między innymi przez ministra spraw zagranicznych Japonii. No i powiedz mi, czym to było inspirowane? Oczywiście wiemy, że mnóstwo takich atomowych miast powstało, ale co to dokładnie miasto? To kolorowe, wręcz przesiąknięte taką stylistyką lat 50. miasto ci przypomina najbardziej?
Po pierwsze to zacznę od Indiana Jonesa, bo ja też oglądałem Indiana Jonesa jak miałem 9 lat, tylko że te wcześniejsze części, dużo wcześniejsze, czyli poszukiwaczy zagubionej Arki. I tutaj bardzo ciekawym wątkiem, który jest poruszony w tym filmie, właśnie jest ta atrapa miasta, która ma zostać zniszczona. I oczywiście ja raczej się bym nie czepiał Indiana Jonesa, że jest nierealistyczny, bo każdy odcinek był bardzo nierealistyczny i nowy zresztą też jest mało realistyczny, ale oglądamy to po to, żeby się bawić, a niekoniecznie, żeby trzymać się mocno rzeczywistości. No tutaj oczywiście doświadczenie Japończyków jest no, na poważnie bardzo, bardzo trudne, ale wracając do atrapy, no to budowano takie atrapy po to, żeby przetestować, tak jak w filmie, żeby przetestować efekt bomby na zwykłe osiedla mieszkaniowe. I tutaj od razu, kiedy wspomniałaś wcześniej o tym filmie, od razu mi się skojarzyły inne atrapy miast, bo no, my jesteśmy przyzwyczajeni raczej do życia w realnych miastach, chociaż architekci bardzo lubią atrapy miast, niektórzy lubią na przykład atrapy zabytków budować. W dzisiejszych czasach na przykład stylizują budynki na jakieś, nie wiem, renesansowe czy secesyjne. No i jest to bądź co bądź atrapa, ale ona ma nie zostać zniszczona przez bombę atomową. Natomiast przypominają mi się z czasów II wojny światowej, czyli nie to, że jestem aż tak stary, ale przypominają mi się projekty i realizacje amerykańskie właśnie miast atrap. Jedno z takich bardzo ciekawych miast było, o ile dobrze pamiętam, w Kalifornii, zbudowane na dachu fabryki bombowców. I chodziło o to, że zbudowano miasto z drewna, płótna, samochody z gumy, postawiono manekiny, dokładnie tak jak w chciałem powiedzieć Jamesie Bondzie, w Indianie Jonesu, bo to podobny klimat trochę. Może Indiana Jones jest bardziej dla dzieci, ale chodziło o to, żeby właśnie przeciwny efekt. Chodziło o to, żeby zakamuflować tę fabrykę, czyli żeby z lotu, z perspektywy, nie wiem, japońskiego samolotu, bo to było na zachodnim wybrzeżu, żeby wydawało się, że jest to zwykłe, że są to zwykłe amerykańskie przedmieścia.
Ale to w ogóle musi być ciekawe z perspektywy architektów, którzy mają budować coś, co ma być później zakryte.
No właśnie, tak. I to my czasem lubimy bardzo kamuflaże i niektórzy stosują celowo takie zabiegi, na przykład zasłaniając budynki bluszczem, tak? Teraz to jest bardzo modne zastosowanie zieleni, żeby przykrywać architekturę zielenią i też dawać oddychać budynkom. I to jest też bardzo ciekawe. To nie to, że to jest modne tylko w pejoratywnym sensie, ale też uważam, że całkiem może być dobrym działaniem. Natomiast rzeczywiście to budowanie fałszywych miast, kamuflaży, z jednej strony no, nie jest tym, do czego my jesteśmy przygotowywani podczas studiów i co chcielibyśmy całe życie robić, ale z drugiej strony historia zna takie bardzo interesujące fałszywe miasta. Jeszcze dodam tylko, że to fałszywe miasto nad fabryką, na dachu fabryki Lockheeda, w tym mieście byli ludzie, którzy chodzili w określonych godzinach i udawali prawdziwe życie, w tym mieście, czyli mieli taką fuchę. Ale tutaj wracając do miasta z Indiany Jonesa, no to też znowu mamy tutaj takie nałożenia popkulturowe, bo lata 50. mogą nam się kojarzyć z tym designem z połowy XX wieku, z tymi kolorowymi produktami, już pojawiał się plastik, pojawiały się te wszystkie nowoczesne elementy w tych domach, takie jakie my znamy, czyli telewizory, to już powiedzmy lata 60., te samochody amerykańskie, te Cadillaki z tymi tyłami rybimi takimi, z coraz większymi silnikami, te całe wszystko to, co kolorowe znamy dzisiaj, wtedy się pojawiało, wtedy było trochę taką rewolucją. I stąd też w Indianie Jonesie pojawiły się te wyraziste kolory, których prawdopodobnie no, nie było w tych prawdziwych miastach, które rzeczywiście, znaczy prawdziwych, fałszywych miastach, które rzeczywiście burzono podczas testów bomby atomowej.
Ale ja myślę w ogóle, że z tym się kojarzą Amerykanie, bo budowanie miast antyatomowych, tak jak to piszesz w Niepokojach, jest z jednej strony oczywiste, no bo byli przerażeni, musieli się jakoś zabezpieczyć, chronić, ale z drugiej strony myślę sobie, że Amerykanie często tworzyli jakieś takie wyidealizowane projekty jakichś budynków, ale też osiedli, które były takie hermetyczne bardzo. Zresztą jak sobie przypomnieć American Beauty, na przykład, i ten najazd na to osiedle, gdzie domy są absolutnie identyczne i już się człowiek gubi, no bo czuje się jakby żył w bańce, to myślę sobie, że to jest właśnie takie typowe dla Amerykanów. Zresztą w wielu filmach, nie tylko American Beauty, z tego się nabijamy. I oni sami się z siebie nabijają. No bo weźmy sobie na przykład to Greenbelt Communities, o którym piszesz. Wiesz, osiedle, które ma łączyć to, co najlepsze we wsi i w mieście. Amerykanie mają takie pomysły.
Tak, to była taka utopia trochę amerykańska. No i oczywiście, jeżeli mówimy o tej różnicy między Europą a Ameryką w budowaniu tych miast na przedmieściach, czy tych osiedli na przedmieściach, no to przede wszystkim w Europie nam na początku przyświecały pewne idee, żeby robotnicy przy fabrykach mogli mieszkać właśnie w godnych warunkach. W Ameryce bardziej chodziło o biznes, o to, żeby, dlatego te domki były takie powtarzalne, no bo jakiś tam deweloper, jakiś tam biznesmen wymyślił, że można je powtarzać, można je produkować w fabryce i potem budować takie same domy. No i teraz z tymi przedmieściami, które właśnie w filmie o Indianie Jonesie są niszczone. Rzeczywiście wiąże się bardzo wiele historii takich, można powiedzieć, zabawnych, ale też całkiem poważnych. Można wspomnieć tutaj film Revolutionary Road z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, gdzie tam rzeczywiście pokazany jest problem społeczny tych osiedli, gdzie kobiety zostają same, mężczyźni w tym patriarchalnym układzie jadą gdzieś do miasta do pracy, a kobiety tam no, cierpią, będąc samotnymi, ale też co ciekawe zawiązują się tam te zalążki takich feministycznych organizacji, wspólnot kobiet i tak dalej. I to są, to są niezwykle ciekawe wątki. Tutaj też należy wspomnieć o samochodzie, bo to samochód umożliwił mieszkanie w tych osiedlach. On, takie był, jest amerykańskie określenie sprawl, czyli miast, osiedli rozchodzących się, rozczłonkowanych. I tak jak jeden z brytyjskich architektów bardzo ładną metaforę zrobił. Miasto średniowieczne to było jajko na twardo, czyli była skorupka i żółtko to był gród. Później miasto przemysłowe, kiedy zburzono te, już nie były potrzebne te fortyfikacje, to było jajko sadzone, czyli nie miało takich wyraźnych granic, a kiedy pojawił się samochód i kiedy mogliśmy już dojeżdżać dowolnie, bo wcześniej mieliśmy tylko kolej, tak, żeby wyjechać poza miasto, kiedy mogliśmy dowolnie wyjeżdżać, to każde miasto stało się jajecznicą, czyli tego żółtka nie ma już tego centrum, tylko mamy policentryczność, dużo małych centrów i temu to zawdzięczamy samochodowi, albo możemy winić za to samochód, w zależności od tego, jak na to będziemy patrzeć. I to też jest ten okres właśnie, można by powiedzieć, szczególnie powojenny, kiedy amerykańskie miasta, Amerykanie zaczęli uciekać z centrów, które były już przeciążone, w których pojawiały się slumsy, w których były korki, i zaczęli tymi samochodami uciekać na zewnątrz. Niektórzy nawet podawali taki argument, że miasto mniej skupione, bardziej rozrzedzone, takie miasto domków jednorodzinnych, trudniej jest zniszczyć bombą atomową niż takie właśnie miasto skupione, w którym wszystko tak nagle zostanie podczas jednego uderzenia zniszczone.
Ale to ja muszę zapytać, w takim razie co by było jajkiem w koszulce?
Jajkiem w koszulce? Jak wygląda jajko w koszulce?
Ojejku! W takim razie najpierw warsztaty kulinarne, tak, a dopiero później porównywanie do architektury.
Przyznaję, bo jajko w koszulce to mi się raczej zabawnie. Opowiedz mi, czym jest jajko w koszulce.
Nie, wiesz co, to zostawmy to, to później w takim razie.
Właśnie wyszedłem jak zwykle. Ale to nie jest audycja kulinarna, tylko kulturalna.
Tak, i z wątkami architektury oczywiście. Jak sobie myślę o tych wszystkich miastach atomowych, które jakby powstawały z taką brutalną koncepcją, no bo powstawały po to, żeby chronić przed atakiem, co jest w ogóle już straszną wizją tego, że budujemy coś po to, żeby ewentualnie no nie zostało zniszczone, żeby jakoś przetrwało. To jest w ogóle bardzo trudne. Jak ja bym sobie wyobraziła, że ja jestem architektką i mam zbudować coś takiego, to bym chyba nie chciała. Jakoś by to dla mnie było niewygodne, trudne.
Tak, bo to jest po pierwsze niesamowicie trudne. Trzeba rzeczywiście znać się zarówno na bombach, jak i na urbanistyce. Urbanistyka i architektura już są wystarczająco szerokim tematem. No i tutaj właśnie tak dość płynnie przeszłaś do tego momentu, w którym możemy opisać jedno z tych miast antyatomowych, bo wcześniej rozmawialiśmy o takich typowych przedmieściach amerykańskich z tymi domkami parterowymi, z sidingiem pomalowanym na biało, z dachami spadzistymi, z samochodem przed domem, z równo wykoszonym trawnikiem. I teraz, kiedy wyobrazimy sobie połączenie takiego miasta, takiego osiedla typowego podmiejskiego osiedla domów jednorodzinnych z wizją miasta atomowego, no to uzyskujemy rzeczywiście dość niepokojący obraz. I tutaj możemy przywołać to miasto antyatomowe z lat, projekt z lat 40., który ja kiedyś dawno temu znalazłem w zbiorach wycofanych Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Jeszcze pamiętam, z taką zimnowojenną pieczątką na tym amerykańskim czasopiśmie, to było chyba Progressive Architecture, i to była na nim pieczątka amerykańska, biura amerykańskiej propagandy. No bo były lata 40., wiadomo, że jeszcze walczono o te dusze i propaganda amerykańska miała co tutaj robić w Polsce. I ten projekt wyglądał mniej więcej tak, że wyobraźmy sobie około 600 rodzin właśnie mieszkających w takich domkach parterowych, jednorodzinnych, rodzinnych, z równo przystrzyżonymi trawnikami, i każdy z tych domów, czyli 600 rodzin, powiedzmy około 150 domów, bo to łatwo sobie wyobrazić, jest otoczonych żelbetowym murem. Żelbetowym murem wysokości 20 metrów, czyli powiedzmy taka średnia wysokość kamienic wrocławskich. Czyli to osiedle jest otoczone murem i jest w kształcie, w planie sześcioboku, gdzie w każdym z narożników znajduje się wieża wysokości 60 metrów, także żelbetowa.
No, należy wyjaśnić w ogóle, czym jest żelbet, bo trudno, nie znając materiału, wyobrazić sobie, jak brutalistyczna jest ta struktura, no bo żelbet to jest kompozyt składający się z betonu, wzmocnionego oczywiście metalowymi prętami na przykład. To już brzmi brutalnie, więc jak to brutalnie musi wyglądać? Nie da się z takiego materiału zrobić czegoś lekkiego, zrobić czegoś przyjemnego dla oka, przynajmniej ja tak to widzę.
Niektórzy architekci próbowali wykorzystywać żelbet do budowania lekkiej konstrukcji, o tym może porozmawiamy jeszcze podczas kolejnych spotkań, bo to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast twoje skojarzenie, że żelbet jest to ciężki materiał, który jest nieprzyjazny, no jest słuszne, ponieważ żelbet stosowano na początku XX wieku, uczono się budowania z żelbetu właśnie na schronach podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej, a tutaj mamy już zimną wojnę.
Ale chyba tak się też mówi na żelbet, że jest to wynalazek XX wieku, jeden z takich ważniejszych.
Na pewno bardzo dużo stosowano żelbetu w XX wieku. Żelbet odkryto ponownie po czasach antycznych w połowie XIX wieku i zaczęto budować z niego właśnie budynki przemysłowe, gdzie potrzebna była duża rozpiętość, aby na przykład wstawić maszyny. Natomiast to twoje skojarzenie, że XX wiek jest zbudowany z żelbetu, jest bardzo dobre, bo bardzo dużo architektury powstawało właśnie w tamtym czasie i mniej trochę w międzywojniu, ale po wojnie, dopiero w trakcie zimnej wojny, zaczęto bardzo dużo budować z żelbetu. I to nie chodzi o to, kiedy to wynaleziono, kto był pierwszy, tylko kiedy upowszechniono te konstrukcje, kiedy firmy budowlane były w stanie po prostu budować duże budynki z żelbetu. I tutaj wracając do tego miasta, czyli mamy te konstrukcje żelbetowe, możemy sobie wyobrazić, że ta konstrukcja żelbetowa, ten mur wokół tego osiedla, domków zbudowanych z drewna, takich typowych, powiedzmy, amerykańskich domków, jest jeszcze designersko wyoblony jest ten mur. Te wieże też są wyoblone. Ja tutaj widzę taki pewien paradoks, bo z jednej strony to ma nas chronić przed wybuchem atomowym, a z drugiej strony te kształty trochę mi przypominają jednak te bombowce, które też zrzuciły bomby na Hiroshimę i Nagasaki, czyli mamy wtedy też taki design, taką tendencję projektową, estetyczną, żeby jednak zaoblać, żeby wszystko wyglądało bardzo dynamicznie. No wracając tutaj do tych amerykańskich samochodów lat 50., 60., które zyskiwały te właśnie ogony, takie majestatyczne ogony, coraz dłuższe były, coraz bardziej dynamiczne te samochody były, aerodynamiczne, no to wszystko miało się z tym kojarzyć. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy to miasto antyatomowe, mamy ten sześciobok, w którym znajduje się to osiedle i mamy takich sześcioboków w takim układzie plastra miodu więcej. Czyli w tym projekcie chodziło o to, że jeżeli spadnie bomba atomowa na jedno z osiedli mieszczących się w jednym z sześcioboków, to kolejne osiedle nie zostanie zniszczone. I ludzie nawet z każdego z tych osiedli zdążą uciec właśnie do tych fortyfikacji, które je otaczają.
Powiedz mi, jak wybierali miejsca do tworzenia tych antyatomowych miast, bo sobie myślę, że no wiesz, mnóstwo przestrzeni, ogromne Stany Zjednoczone i nagle tutaj budują to miasto antyatomowe i tam wprowadzają się ludzie. To były miejsca jakoś bardziej narażone na te ataki? Czy po prostu jedyne korzystne miejsca, które umożliwiały ich budowę?
To jest bardzo ciekawe pytanie. No, nie znam dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Wiem jedno, że Amerykanie stworzyli w latach 50. i 60. program budowania schronów przeciwatomowych i nawet prezydent Kennedy taką odezwę wystosował do obywateli amerykańskich, żeby każdy w swoim zakresie próbował budować schrony. I te schrony można było budować albo przy swoim domku jednorodzinnym, albo można było budować schrony, składać się na schrony społeczne, takie, które mogłyby więcej osób, całą społeczność pomieścić, a też budowano je czy planowano budować je przy dużych miastach. Ale też bardzo dużo projektów było po prostu typowych, takich, że można było je zbudować gdziekolwiek. I na przykład to miasto, o którym to miasto antyatomowe jako całość w kształcie plastra miodu mogłoby powstać gdziekolwiek, bo tutaj architekt, urbanista nie za bardzo przejmował się jakimś kontekstem historycznym, topograficznym. No tutaj zresztą te amerykańskie przedmieścia były nazywane zawsze ahistorycznymi, tak pozbawionymi, tak jak europejskie miasta, jakiegoś dawnego centrum i tak dalej, tylko raczej one właśnie się tak rozchodziły jak ta jajecznica. Więc w zależności od sytuacji powstawały różne projekty i tutaj też, co jest bardzo ważne, biznes wchodził znowu, no bo te przecież, żeby kogoś namówić do zbudowania typowego bunkra przy domku, no to ktoś musiał za ten bunkier zapłacić, ten właściciel, czyli ktoś musiał go sprzedać. I żeby sprzedać ten jednorodzinny bunkier przy domku, no to trzeba było to jakoś zareklamować. I reklamy w czasopismach amerykańskich były dość zabawne, że na przykład dach tego bunkra będzie mógł być fajnym podjazdem dla samochodów, a w trakcie pokoju w tym bunkrze będziesz mógł mieć swój hobby room, bo oczywiście wtedy to mężczyzna decydował o wydawaniu pieniędzy, przynajmniej teoretycznie, i wtedy zachęcano potencjalnych inwestorów tak, żeby mogli tam sobie spędzać czas, taką męską jaskinię mieć.
No, jak mówisz, Mojo Dojo Casa House.
No właśnie.
Jak mówisz o tych reklamach, no to ja sobie z kolei myślę właśnie o Richland, które było reklamowane jako idealny projekt urbanistyczny, który przez następne dziesięciolecia miał się stać wzorem dla budowniczych na całym świecie. Pierwsze pytanie, czy takim wzorem się stał?
Nie ma czegoś takiego jak wzory dla budowniczych na całym świecie. Bardzo trudno jest wymyślić coś i powiedzieć, że to stanie się idealne, i to się staje idealne. Mhm. Rzeczywiście niektóre osiedla podmiejskie, takie jak na przykład we Wrocławiu mamy taki świetny przykład Sępolna i Biskupina, ale tutaj trochę odlatujemy od czasów atomowych, to są, można by powiedzieć, takie bardzo zbliżone do idealnych miast, zielonych miast ogrodów. Tutaj, przepraszam, nie jestem super zaznajomiony z tą terminologią. Dla mnie to są po prostu bardzo dobre, wyważone miasta, gdzie zabudowa, to są odpowiednie proporcje zabudowy, zieleni i infrastruktury. Natomiast to, że ktoś mówi, że to będzie idealne miasto, to jest czysty marketing. Czyli wracamy do tych właśnie amerykańskich haseł marketingowych. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi dokładnie o miasta atomowe, no to możemy powiedzieć o mieście, o koncepcjach miast podziemnych. I myślano o tym, żeby budować miasta podziemne, czyli schrony podziemne dla Amerykanów. I tutaj bardzo ciekawe jest to, że w jednej z książek właśnie znalazłem takie miasto podziemne, w których te schrony nie miały minimalnej kubatury, ale bardzo dużą kubaturę. I te projekty zaproponowała firma, która normalnie zajmowała się drążeniem tuneli pod metro, tak? Więc chcieli zarobić kolejną kasę na tym strachu Amerykanów przed bombą atomową, którą zresztą sami pierwsi i jedyni zrzucili.
Jak bardzo architektonicznie jest trudne wybudować takie podziemne miasto? Bo jak ja na przykład czytałam o Dixia Cheng, czyli podziemnym mieście, które powstało pod koniec lat 60. z kolei, no i do lat 80. było ukrywane. Tak naprawdę w latach 80. dopiero wyszło jakoś na jaw, że takie miasto istnieje, a to podziemne miasto było naprawdę spore, no bo 85 kilometrów kwadratowych. Jest to miasto, które wybudowane zostało na polecenie ówczesnego przywódcy państwa środka, czyli Mao Zedonga. Wydał on wtedy rozkaz zbudowania właśnie potężnego kompleksu, które miało chronić tych mieszkańców. Powstały tam podobno nawet teatry, restauracje i wszystko.
No właśnie, pytanie, na ile to jest architektura, a na ile to jest infrastruktura. Bo kiedy mówimy o projektowaniu na powierzchni, no to jeszcze musimy myśleć i mamy na szczęście do czynienia ze słońcem, czyli z tym, co jest jednym z najważniejszych elementów kształtowania architektury. Architekci kochają słońce, lubią patrzeć na to, jak słońce operuje. Natomiast kiedy jesteśmy pod ziemią, no to już ten jeden z najważniejszych elementów, którym my się fascynujemy jako architekci i który jesteśmy zobowiązani uwzględniać we wszystkich naszych projektach, to jest skasowane. Tak? I na ile to może być przyjemne projektowanie podziemnego miasta dla architekta, trudno mi stwierdzić. Może być to fajnym wyzwaniem, ale jednak jesteśmy tutaj w bardzo trudnych warunkach i tylko możemy, właściwie wracając trochę do atrap, nie jest to może atrapa, żeby służąca do zniszczenia jej, ale jest to jednak atrapa miasta, podziemna atrapa miasta, bo tylko jakiejś konieczności ludzie musieli by w tym mieszkać.
Właśnie w tej Dixie Chang już po latach zamieszkiwali tam ludzie, którzy przybywali po prostu do Chin i nie mieli za co żyć, bo mieszkania były za drogie, więc osiedlali się właśnie w Dixie Chang, czyli pod ziemią. Oczywiście były wynajmowane tam lokale, to jest absurdalne, ale były, no ale też było dużo pasażerów na gapę.
No właśnie, czyli trochę tak jak no tutaj dotykamy jakiegoś problemu na przykład bezdomności i rzeczywiście wykorzystania tej infrastruktury podziemnej, jakichś tuneli, kanałów do zamieszkania przez ludzi wykluczonych właśnie z takiego, powiedzmy, no, pełnowartościowego życia na powierzchni. I to też jest niesamowicie ciekawy wątek, ta gradacja i życie z dostępem do słońca, bo tutaj może to być i znowu kolejny temat naszej rozmowy, ale właśnie tu można zauważyć coś takiego, że w Japonii właśnie, która została zbombardowana przez Amerykanów, powstawały pierwsze projekty takich mega miast, takich mega struktur. I tutaj chodziło japońskim urbanistom i architektom o to, żeby spróbować na gruzach tego starego świata zbudować coś zupełnie nowoczesnego, coś zmiennego, coś, co będzie odpowiadać nowym stylom życia. Ale co jest bardzo ciekawe tutaj, odnosząc się do właśnie tych miast podziemnych, jest to, że piętrzenie miasta, budowanie kolejek na dużej wysokości, nie wiem, budowanie 50 albo więcej kondygnacji mieszkań, które połączone są pomostami w powietrzu, takie można by powiedzieć trochę mangowe miasta, odnosząc się do popkultury. Miasta, które były rzeczywiście projektowane w latach 50., 60. i nawet jeszcze 70. na całym świecie, bo architekci się do tego zajerali, kiedy zobaczyli, ile można zbudować, nie uwzględniają jednego czynnika, nie uwzględniają cienia. Bo kiedy zaczniemy robić sobie symulacje tych miast właśnie japońskich na przykład, albo europejskich projektowanych przez architektów, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, na przykład mam tu na myśli Archigram, to kiedy zrobimy symulację słońca, to się okaże, że na tych najniższych poziomach jest bardzo mało słońca, bo cień rzuca ta cała ogromna struktura, która miałaby unosić te zbiedne kapsułki, w których ludzie mieliby mieszkać. Więc znowu tutaj, Baby, to wracamy do tego twojego pytania, jak bomba może wpływać na architekturę, i jednym z efektów właśnie zrzucenia bomby jest pewien sposób myślenia japońskich architektów, żeby zmienić całkowicie sposób myślenia o architekturze, i to się wiąże ze słowem metabolizm, czyli można by powiedzieć recycling, bo oni po wojnie musieli wykorzystywać istniejące budynki, do części z istniejących budynków do realizacji najbardziej potrzebnych budynków, takich jak szpitale czy na przykład przedszkola, i zauważyli to, że te elementy można w różny kreatywny sposób wykorzystywać i z tego zrobili całą koncepcję urbanistyczną nowych i architektoniczną nowych miast, które projektowali wybitni japońscy architekci, ale na szczęście albo niestety no, nigdy w pełni nie udało się zrealizować tych koncepcji.
Jak sobie pomyślę, że architektura jest wciąż takim implikującym odradzanie życia jakimś takim tworem, no to długo to zajmie, zanim te budynki faktycznie będą na tyle użyteczne, na tyle bezpieczne, ale też na tyle piękne, żeby architekci w jakiś sposób byli spełnieni. A mówię tutaj o wielu latach, no bo przecież od zarania dziejów architekci budują nowe miasta na ich cmentarzyskach. To jest w ogóle bardzo smutne.
Tak, a można zauważyć, że w XX wieku, w tym okresie powojennym, po II wojnie światowej, o którym tutaj cały czas mniej więcej się wokół tego kręcimy, wtedy architekci musieli niesamowicie przyspieszyć, bo był po pierwsze ogromny przyrost demograficzny. Miasta, całe miasta pierwszy raz były aż w takiej skali zniszczone. Trzeba było budować nowe mieszkania dla tylu milionów ludzi. Architekci wyraźnie musieli przyspieszyć, musieli oderwać się, chcieli czy nie, od tradycji. Musieli przestać budować z tradycyjnych materiałów, z których budowali przez wieki, z drewna, cegły, kamienia i musieli zacząć budować na przykład obiekty prefabrykowane. Chcieli budować z plastiku, bo plastik był nowością wtedy i wydawało się, że będzie dobrym materiałem na przykład do tego, żeby budować małe jednostki mieszkalne, które tak jak na przykład lodówkę będziemy wymieniać co 10 lat. I takie były pomysły, czy tak jak samochód, tak? Wymieniamy co ileś lat, więc znowu samochód też się stał jedną z fiksacji architektów, również moją i budowanie właśnie z takich elementów gotowych, wyprodukowanych w fabryce, przyczepianych do jakichś właśnie wcześniej wspomnianych megastruktur stało się ogromnym marzeniem architektów i to jest niesamowite, jak wielu tak troszkę można by powiedzieć bezrefleksyjnie, a może z wielkim optymizmem poszło w tym kierunku. Czyli nawiązując do tytułu odcinka, to była taka bomba trochę, gdzie wybuchły te projekty megastruktur i tylko no, w bardzo ograniczonym zakresie zostały one zrealizowane.
Jak już mówisz o tych inspiracjach, projektach, które wybuchały, no to trudno tutaj nie wspomnieć o Nucleonie. Samochodzie zaproponowanym przez Forda. Co o tym myślisz?
No to był szalony pomysł. No, znowu właśnie mamy optymizm, bo co mi się podoba, dlatego też ten temat bomba wydaje mi się bardzo ciekawy, bo jest pełen sprzeczności. Zauważ, że z jednej strony mówimy o wizjach architektów, z drugiej strony mówimy o jakiejś infrastrukturze, o jakiejś konieczności. Patrząc z innego kąta, to mamy te wybuchy, mamy Indiana Jonesa, więc mamy taką mieszankę popkulturową. I to mi się właśnie bardzo podoba, że lubię bardzo tak rozmawiać o architekturze, że nie mamy poukładanych wątków, na przykład nie próbujemy tego uporządkować. Zauważ, że nie próbujemy tego w żaden sposób stylistycznie uporządkować. Mm-hmm. Bo moim zdaniem tak się nie da w ogóle o architekturze
opowiadać. Może po prostu nie mamy dobrego konceptu.
Może, możemy tak powiedzieć, ale ja uwielbiam tak rozmawiać o architekturze, mm-hmm. bo kiedy analizuję architekturę tamtych lat na przykład i popkulturę też, no to widzę, że ta stylistyka, czy to uporządkowanie jest efektem jakichś kolejnych badań, kolejnych lat. Nazewnictwo, którego ja tutaj się przyznałem, że nie do końca odróżniam to miasto zielone od miasta ogrodu, ale może nawet przyznam szczerze, nie chcę odróżniać, bo mnie to tak bardzo nie interesuje. Interesuje mnie ta cała magma, która powstawała. Ludzie nie mają dystansu do siebie, kiedy to powstaje. Wtedy to jest dużo bardziej emocjonalne. My to przeżywamy, prawda?
No, jak sobie myślę o tym nukleonie, to w ogóle to jest absurdalne.
Tak.
Absurdalny jest ten projekt i właśnie to, co to jest to, o czym ty mówisz, takie zachłyśnięcie się koncepcją, ale niekoniecznie taką, która ma jakieś takie praktyczne odwzorowanie, bo należałoby powiedzieć w ogóle, co to jest ten nukleon, a jest to koncepcyjny samochód, który został zaproponowany w 1958,
tak, coś takiego.
58. Był to samochód, który miał być napędzany atomowo.
Tak. No i właśnie.
Reaktorem atomowym.
Tak. No i widać, że tutaj twórcy nie mieli za bardzo dystansu, ale chodziło też o to, że byli bardzo optymistycznie nastawieni. I tu znowu mamy nawiązanie do tej architektury, bo powstawały wtedy pierwsze elektrownie atomowe. I one powstawały i w Związku Radzieckim, i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. I teraz dla nas elektrownia atomowa jest niczym specjalnym. Tak jak autostrada na przykład już nas nie fascynuje. Tak, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze o autostradach porozmawiamy. Ale kiedy popatrzymy na układ architektoniczny elektrowni, nikt tutaj się nie pokusił o nazwanie tego jakoś stylistycznie, może i dobrze, to bardzo charakterystycznymi elementami elektrowni atomowych są te chłodnie kominowe o takim troszkę parabolicznej formie. I teraz to był znak nowoczesności. To się pojawiało, ta ikona architektoniczna pojawiała się na znaczkach, nie wiem, w zbiorowej wyobraźni, w filmach, w popkulturze. Wszyscy wiemy, jak wygląda chłodnia kominowa przy właśnie elektrowni atomowej. A to wtedy powstawało. I teraz dla mnie najciekawsze jest to właśnie nie patrzenie z chłodnego dystansu, tylko z przejęcie tych emocji tych ludzi, którzy byli tak zajarani właśnie tym atomem, że przecież to jest nowa energia, to daje nam tyle wspaniałych możliwości, no i daje nam też możliwość zbudowania samochodu z napędem atomowym.
Okej, jasne, tylko mówisz o tym zachłyśnięciu, ale no dobrze, już skoro o tym nukleonie, no to jest niesamowicie śmieszne i też przerażające, że okej, on miał być napędzany tym reaktorem, ale problemem nie było to, jakby problemem nie było promieniowanie dla nich. Problemem było to, że ten reaktor był po prostu za ciężki, żeby ten samochód dał radę jeździć. Więc mamy ten samochód zasilany tym reaktorem, ale on absolutnie nie był w stanie spełniać podstawowej, fundamentalnej funkcji samochodu, czyli był po prostu nie do jazdy. I mnie to najbardziej bawi, że tylko dlatego zarzucili ten projekt, a nie ze względu na promieniowanie. No to jest absurdalne.
Tak, ale wiesz, znowu, ustawmy się w tamtym czasie i teraz wymyślamy ten nukleon. I zobacz, w 40 roku zaczęli robić bombę atomową. No, przed wojną jeszcze nie było w ogóle mowy o jakichś elektrowniach atomowych. Nagle w ciągu 10, kilkunastu lat mamy elektrownie atomowe. Lądujemy na Księżycu. Wszystko jest możliwe. Pojawia się pierwszy komputer modularny, tak, ten IBM 360, nie wiem, i co chwilę pojawia się Tupperware, plastik się pojawia w domach, ludzie nagle mają detergenty, tak, świat się cholernie szybko zmienia i teraz dla nich rozwiązanie tak błahego problemu, jak projektowanie albo wybuch grzyb na autostradzie, jaki to jest problem, rozwiążemy to za parę lat, tak? Wydaje mi się, że tak właśnie ten optymizm i taka właśnie bezkompromisowość przebija w tamtych latach przez wynalazców, ale też właśnie architektów. No zobacz, że te megastruktury, o których mówiłem, te japońskie metabolistyczne megastruktury, tam bardzo wiele problemów nie było rozwiązanych, a jeżeli były jakieś zapisy, to na przykład mówiło się, dobrze, to komputer będzie tym sterował. Jeszcze nie wiadomo jaki komputer, nie wiadomo co, ale to było właśnie na tyle fascynujące, że oni naprawdę wierzyli, myśli, że ten świat dopiero się zaczyna rozpędzać. Wiesz, wtedy pojawiły się w latach 60. No, pojawił się Concord, tak pod koniec lat 60. To było dla nas Concord. Dzisiaj my nie latamy przecież z takimi prędkościami do Stanów Zjednoczonych, może na szczęście. W każdym razie wtedy świat naprawdę zachłysnął się tą całą prędkością, tym rozwojem, tym przyrostem i tak dalej. I wydaje mi się, że wszystko wydawało się rozwiązywalne. Nawet nukleon.
No wiesz co, są jakieś takie pogłosy, że możliwe, że kiedyś do tego wrócą. To nie byłoby zbyt mądre, ale zobaczymy. A z jakiejś takiej, bo mówimy o tych, na razie się trochę śmiejemy, ale jakbyś miał tak z perspektywy dnia dzisiejszego jakoś tak popatrzeć na tą architekturę, która wyrosła i rosła podczas zimnej wojny, to jakie jakieś takie fundamentalne cechy są z nią związane? Z architekturą, na przykład z budynkami?
No tutaj przechodzimy do bardzo ciekawego tematu. Tutaj wstępnie rozmawialiśmy trochę o brutalizmie, bo teraz to się nazywa, ten okres powojenny szczególnie nazywamy brutalizmem. Moim zdaniem nie do końca słusznie, bo architekci wtedy wcale nie chcieli być brutalni, wcale nie chcieli, nawet nawiązując na przykład do Art Brut, czyli nie chcieli być tacy pierwotni, tylko chcieli iść do przodu. Architekci byli zainteresowani rozwojem. Tak samo jak w popkulturze to obserwowaliśmy na przykład w filmach z Jamesem Bondem i tutaj przez chwilę rozmawialiśmy o doktorze Strangelove, który jest właśnie filmem, można by powiedzieć, trochę science fiction i ze wspaniałą scenografią właśnie Kena Adama, więc architekci chcieli za tym wszystkim nadążyć. Cofanie się nie było opcją w ogóle. To znaczy, oczywiście byli na pewno jacyś architekci, którzy tęsknili za przeszłością, ale ja bym powiedział, trochę używając też terminologii później krytykujących tamten okres, czyli Roberta Venturiego, że to była architektura heroiczna, że to była architektura, można by powiedzieć, bezkompromisowa, że to była też architektura arogancka. I tutaj ten...
No i czy to nie jest brutalne?
To może trochę jest.
No ale dobrze, to idźmy za ciosem. Bądź konsekwentny teraz. Skoro nie brutalizm, to jak byś to nazwał?
Supermodernizm. Czyli taka super nowoczesność. Mhm. Wiesz, bo dlaczego? Bo ja rozmawiałem z kilkoma architektami z tamtego okresu i oni raczej traktowali, ja pytałem ich, czy czują się brutalistami. Nie, nam chodziło o to, żeby właśnie to było nowoczesne, żeby to było ładne, nowe. A Żelbet, o którym ty mówiłaś, że jest taki nieprzyjemny, na przykład jeden z architektów, Jan Szpakowicz, mówił o tym, że Żelbet to jest właśnie dekoracja, to jest firanka, to jest śmietanka na kawie. Że rzeczywiście jak dotykasz Żelbet czasem, kiedy jeszcze on ma ten rysunek szalunku wykonanego z desek, to on może być ciepły, on może być miły. To można potraktować jako dekorację przy odpowiednim uwrażliwieniu siebie na tą teksturę, na ten materiał. Więc znowu tutaj mamy sprzeczności.
Okej, może to będzie dziecinne, ale jak spotkasz takiego wielkiego niedźwiedzia grizzly, który też będzie miał bardzo gładkie futerko, to nie znaczy, że on jest przyjemny jakoś, nie znaczy, że on nie zrobi ci krzywdy, nie znaczy, że nie wzbudzi w tobie jakichś negatywnych odczuć, prawda?
To prawda, ale nie każdy budynek jest niedźwiedziem grizzly, okay. Niektóre są małymi, słodkimi misiami. Bo rzeczywiście można... Ja nie przeczę, że te budynki nie były przytłaczające, że nie były w pewnym sensie odrzucające, że nie prężyły mózgów, bo o to chodziło też w tym wszystkim, ale pamiętajmy, że architektura to nie jest tak, że architekci to nie jest jedna masa. To nie są owce, które bezmyślnie coś kopiują. Oczywiście część z nas tak robi. Natomiast ci architekci projektowali w określonym czasie. I właśnie próbujemy trochę poprzez tą bombę atomową też pokazać ten czas, tą, to właśnie takie ogromne przemiany, takie można by powiedzieć eksplozje nowoczesności i niektórzy z tych architektów być może się zapędzili gdzieś, budowali rzeczywiście zbyt ogromne, zbyt muskularne budynki, które już nie były w skali człowieka, tylko były na przykład w skali autostrady. Ale to wynikało trochę z tamtych czasów. I znowu, kiedy popatrzymy sobie na przykład na filmy, teraz mi przyszły do głowy filmy z Brudnym Harrym. Jak każdy z tych filmów, już pomijam to, że tam występuje Clint Eastwood, uosobienie męskości z wielkim magnum, tak, z armatą właściwie w ręku, to każdy z tych filmów praktycznie dzieje się w dużej mierze na ogromnych autostradach. Jeździmy tylko Brudny Harry Callahan jeździ ogromnymi furami, strzela z ogromnych broni i te budynki, które tam się też pojawiają, są ogromne, przytłocze. Takie były czasy, tak się świat zmieniał i teraz trudno trochę wybierać architekturę i mówić, że tylko architektura była brutalistyczna. Dobrze, cały świat był brutalistyczny, cały świat był Brudnym Harrym wtedy.
No tak pięknie mówisz o tym brutalizmie, ale wiesz, niewątpliwe jest, że to budzi negatywne jakieś takie odczucia i budziło, między innymi dlatego powstała oczywiście Mechaniczna Pomarańcza. No, autor był po prostu przytłoczony brutalizmem, którym oblała się Anglia. No i też tam myślał, że ma rok życia, dlatego napisał tyle książek w ciągu 365 dni. No ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że brutalizm budzi w ludziach, przynajmniej też we mnie, jakieś takie poczucie niewygody. Nieswojo się po prostu czuję przy takich budynkach.
Doskonale to rozumiem. Tutaj ja, bo nie zamierzam być adwokatem brutalizmu. Ja staram się tylko wyjaśnić kontekst, w jakim to powstawało. Nie jesteśmy w stanie wszyscy mieszkać w superkomfortowych chatkach, skoro nas są miliony, przybywają co roku. Prawda? Nie jesteśmy, musimy mieszkać w prefabrykowanych blokach, bo ludzie, którzy przenosili się do prefabrykowanych bloków i wreszcie mieli łazienkę, kuchnię nowoczesną, tak, mieli swój pokój, byli szczęśliwi, bo przenosili się z wsi, w których nie mieli bieżącej wody, nie mieli dostępu do podstawowych funkcji społecznych, socjalnych i tak dalej. Taki był świat. Świat się wtedy próbował odbić od tego błota. Można by powiedzieć, wracając do Hiroshimy, od tych ruin drugiej, na przykład w Europie też, od tych ruin II wojny światowej. Nawet pamiętam, jak był taki artykuł w jednej z francuskich gazet, kiedy powstało Centrum Pompidou, to myśl była taka, że my wreszcie wychodzimy z mielizn, z mułów w nowoczesną przyszłość, jaką symbolizuje Centrum Pompidou, bo zresztą budynek, można by powiedzieć, bardzo zimnowojenny. I teraz spróbujmy zrozumieć tamtych architektów. Oczywiście najlepiej prawdopodobnie większości z nas mieszkałoby się w domu jednorodzinnym z dużym ogrodem, przy lesie i tak dalej. Natomiast niestety nie uda nam się, będąc nas aż tylu na świecie, tak mieszkać. No i ta odpowiedź z czasów brutalizmu, supermodernizmu rzeczywiście była przytłaczająca. Część z tych budynków już wysadzono w powietrze, już je zniszczono, bo były aż za wielkie, aż za bardzo przytłaczające. I tutaj pełna zgoda, że znowu mamy pewne skrajności. Bo z jednej strony te budynki obiecywały jakąś przyszłość. To miały być zupełnie nowe miasta. To miały być miasta pewne nowych możliwości, o ogromnym potencjale rozwojowym, zmienności i tak dalej. Jednak się nie sprawdziły, bo znowu w bardzo krótkim czasie architekci musieli przyjść z receptą na zmieniający się świat. No i trudno, o tym też mówiliśmy, że to był eksperyment i ten eksperyment się częściowo nie udał, a częściowo do dzisiaj korzystamy i mieszkamy w tych wszystkich blokach, blokowiskach, na które pomstujemy, ale to one umożliwiły nam godne funkcjonowanie. Godne na poziomie minimum.
Mówisz, że nam się nie uda nigdy przy tak wielkiej ilości ludzi, przy takiej masie społeczeństwa mieszkać w tych domach z ogrodem, przy lesie, w zieleni. No ale jedną taką receptą, jak powiedziałeś, może być między innymi ekobrutalizm na przykład.
Być może. Przyznaję, że nie znałem tego terminu wcześniej, dopiero dzisiaj go poznałem. I rzeczywiście jest to taka cieplejsza strona, miększa strona brutalizmu, czyli tego okresu w architekturze, który nas przytłacza, ponieważ pozwolił nam obcować z zielenią. I teraz pytanie, czy ten ekobrutalizm jest bardziej teoretyczny czy autentyczny? Bo ja znam podejście tych architektów, chociażby z Placu Grunwaldzkiego, takie, że chcieli rzeczywiście, tutaj pani Jadwiga Grabowska-Hawrylak chciała, żeby tam zieleni bardzo dużo się pojawiło właśnie między tymi owalnymi prefabrykatami i też widać nad wejściami takie betonowe pudła, w których miała być ziemia i zieleń, ale ta zieleń nigdy się tam nie pojawiła.
Wiesz co, ja sobie po prostu wytworzyłam jakieś takie kreacje, bo naoglądałam się tak przy w ogóle przemyśleniu dzięki tobie o tym brutalizmie, naoglądałam się po prostu różnych magazynów. Jednym z nich był na przykład Mad White i tam był w ogóle cały artykuł na temat ekobrutalizmu, który no, nie jest jakimś takim ugruntowanym terminem, tak mi się wydaje, no ale jakoś tam funkcjonuje, no bo brutalizm chce się odkuć. Mówisz, że te większość budynków było wysadzonych, no ale widzisz, jest na to inny sposób i nim zawsze jest dodanie roślin, dodanie światła, dodanie natury. Zresztą teraz mam wrażenie, że społecznie my chcemy powracać do natury i przez to dodajemy wszędzie tyle roślinek, dodajemy tyle światła, jakichś takich, wiesz, dodatków, które nazywamy holistycznymi. Wiesz, o co mi chodzi?
Tak, tak. To nic, moim zdaniem to nic złego, że nazywamy sobie jakieś zjawiska, choćby próbujemy oswoić ten brutalizm, dodając mu tę etykietkę eko, bo ci architekci też mieli, już zaczynała się rodzić pewna świadomość ekologiczna. Tutaj drobne sprostowanie, nie wysadzono większości budynków, tylko część, chociaż mamy odcinek o bombie, więc może no tak. Może byłoby lepiej. Niemniej na pewno chodzi o to, że tę architekturę można oswajać. Ta architektura też, tak jak na przykład osiedla z wielkiej płyty, zaczęła obrastać zielenią. Kiedyś to były puste tereny, pełne właściwie tylko takiego zagospodarowania, że leżały płyty albo coś zostawało z budowy. Teraz na tych wszystkich terenach wokół budynków wyrosła zieleń, więc choćby to już dodaje im pewnego takiego bardziej przyjemnego charakteru.
No to sprowadzasz nas znowu do tematu bluszczu. Mówiłeś o tym, że teraz budynki przykrywa się zielenią. Ten bluszcz to nie było kiedyś coś pożądanego. On obrastał te budynki, bo po prostu natura tak robi.
Było i tak, ale mogę tutaj przytoczyć słowa jednego z architektów, którego nie za bardzo lubię, ale jednego z najbardziej znanych architektów XX wieku, Franka Lloyda Wrighta, który powiedział, że jak architekt popełni błąd, to jeszcze nic złego się nie dzieje, bo można budynek obsadzić bluszczem. No więc właśnie. Może stąd każdy budynek brzydki można by nazwać budynkiem eko, kiedy obrośnie zielenią.
No tak. Wiesz, to jest bardzo rozsądne. Zresztą tak. Bluszcz jest bardzo romantyzowany. Każdemu się podoba, mam wrażenie.
Tak, no zieleń w ogóle jest dobre, obcowanie z zielenią. Tutaj mam nadzieję, że poświęcimy jeszcze kiedyś jakiś odcinek zieleni i właśnie takiemu spokojowi związanemu z zielonym otoczeniem, nawet właśnie w tej architekturze brutalistycznej, czy jak ja już wolę mówić, supermodernistycznej, ale to już chyba powtarzam któryś raz. W każdym razie na pewno zieleń pomaga tym budynkom. I warto zauważyć, że wielu z tych architektów myślało o tej zieleni. A to, że czasem nie udało się jej zrealizować, albo potrzeba było dużo czasu, żeby ona powstała, no to już jest druga sprawa.
Ja się chcę jeszcze zrehabilitować troszeczkę. bardzo ładnie mi to wszystko tłumaczy, że bardzo ładnie odgrywasz rolę adwokata brutalizmu, chociaż powiedziałeś, że nie chcesz nim być, ale chcę się zrehabilitować, bo to nie jest tak, że nagle mi się zaczął podobać, ale po prostu przypomniałam sobie pewne rzeczy, które są modernistyczne, które są brutalistyczne, ale jakoś mi jednak podpadły. No i pomyślałam sobie o Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA we Wrocławiu. To nie jest stary budynek, ale właśnie jest taką jedną wielką bryłą postawioną na środku tego rynku Psiego Pola. Nie wiem, czy znasz
ja tego
ten
tak
budynek?
Dobrze nie znam, nie kojarzę, okay. Musiałbym zobaczyć, ale kontynuuj.
W każdym razie chodzi mi o to, że ta przestrzeń w środku ma też dużo betonu i ona jest taka surowa. I tak sobie pomyślałam, że po prostu to jest idealne miejsce do zagospodarowania kultury.
Może tak być, bo ja bardzo lubię architekturę, która jest tłem dla zdarzeń.
Właśnie o to mi chodzi, że kultura jest tak barwna i rozmaita, że jakoś ten beton wydaje się być odpowiednim dla niej tłem.
No to właśnie teraz myślę, że ujęłaś w bardzo klarownych słowach to, o co bardzo wielu architektom chodzi.
O, dziękuję.
Tutaj nie próbuję się przypucować, jak to mówi mój kolega, ale rzeczywiście tak jest, że wielu architektów, choćby tutaj daleko, żeby daleko nie szukać i nie mówić, że wielu, a to nikt tak nie robi, na przykład Oskar Hansen, architekt tutaj działający na terenie Polski, mówił, że architektura powinna być taką formą otwartą, czyli czymś, co nie jest zamknięte, zdefiniowane na stałe, tylko właśnie ludzie mogą to w jakiś sposób zmieniać. I do tego używał też takich określeń jak architektura, która stanowi rodzaj ramy, właśnie tła. I do mnie właśnie to najbardziej przemawia, bo wtedy przesuwamy ciężar z dekorowania architektury na myślenie o tym, jak użytkownik będzie z niej korzystał, jak będzie mógł ją wykorzystywać właśnie do swoich barwnych aktywności, choćby właśnie kulturalnych.
To jedno pytanie co do architektury stricte, drugie mam do ciebie, ale najpierw z tym, jeżeli chodzi o tą użytkowość, no i skoro nadal jesteśmy przy brutalizmie, no to przy nim zostańmy. Przypomniałam sobie taki kompleks mieszkalny, który jest w Montrealu bodajże, Habitat 67.
Tak.
I on, polecam zobaczyć oczywiście, jeżeli ktoś nie widział, ale on, pomimo tego, że jest świetnie zaprojektowany i wygląda po prostu zjawiskowo, chociaż to jest dosyć stary budynek, czy nie?
No tak, 67 rok.
Aha, stąd ta nazwa.
Expo 67
Okej, to ma sens.
Nie to, że ja pamiętam tamte lata.
Okej. To ma sens, ale zastanawiam się w takim razie, jak tutaj się miała ta otwartość architektów, no bo nie wiem, patrzę na ten budynek i ja nie wiem, czy on jest aż tak użytkowy. Czy on był ekonomiczny, jeżeli chodzi o wykorzystanie
przestrzeni? Nie, na pewno nie był ekonomiczny, no bo możemy powiedzieć, że najbardziej ekonomicznym budynkiem mieszkalnym będzie korytarzowy blok. Mm-hmm. Tak patrząc tylko na ekonomię. Natomiast są też inne czynniki, które są bardzo ważne. Niektóre są mniej mierzalne, na przykład choćby przywiązanie do danego miejsca, choćby poczucie bliskości z sąsiadami. Żeby to uzyskać, żeby uzyskać jakąś zdrową społeczność, to nie możemy mieć tylko bloków korytarzowych, które mają 11 kondygnacji, bo tam będzie, nie wiem, 200-500 mieszkań i ludzie się nigdy nie poznają, bo będą anonimowi. Niektórzy lubią tak żyć, ale nie wszyscy, może nawet mniejszość lubi tak żyć. Natomiast właśnie to była taka próba zbudowania, ten Montreal 67, to była próba zbudowania architektury tak jakby z pikseli, chociaż wtedy jeszcze nie posługiwano się słowem piksel, ale raczej architektury z pudełek zapałek. I to było troszeczkę tak, że tego typu architekci, bo było więcej podobnych architektów, to się nawet nazywało strukturalizmem, ale żeby tutaj nie zarzucać strukturalizmem, to
Już to zrobiłeś.
Już to zrobiłem, przepraszam. Wyobraźmy sobie, że mamy 100 pudełek zapałek i budujemy ten prosty blok. I mamy taką sztabę. I tam wszyscy mieszkają i mają, nie wiem, równy dostęp do otoczenia. Można dużo pozytywnych rzeczy, dużo bardzo negatywnych negatywnych powiedzieć, bo wtedy każdy jest jak mróweczka żyjąca w takim w pudełku anonimowy, każde pudełko jest inne. A kiedy każde pudełko jest prawie takie samo. A kiedy zaczniemy rozsuwać te pudełka, przekręcać i układać je na sobie, nie jedno na drugim, tylko właśnie trochę na tym, trochę na tym, to uzyskujemy taką strukturę nie bez jednoznacznych granic. Ona się, ta struktura różnicuje. I wtedy na przykład, żeby dojść do jednego pudełeczka, które jest w którymś miejscu tego, tej struktury, no to musimy też odpowiednio zaprojektować komunikację pionową, poziomą i wtedy już nie mamy tych klatek schodowych, bo tutaj słowo klatka jest dosyć ważne, tylko mamy pewien rodzaj takiej ścieżki. Mamy, kiedy przesuniemy względem siebie dwa pudełka, to powstaje nam na górze tego dolnego pudełka taras. Poniżej tego górnego pudełka powstaje nam nawis. Więc z jednej strony mamy w domyśle część, na którą możemy wyjść, mamy słoneczko i tak dalej. Tu mamy część zacienioną, ale też chronioną przed deszczem na przykład. Więc zaczynają się pojawiać nowe relacje przestrzenne i o to chodziło właśnie Safidowi czy Herzbergerowi, który jest tam nazywany przedstawicielem właśnie tego strukturalizmu. I to jest dla mnie właśnie najbardziej fascynujące w tym wszystkim, że nagle okazało się, że odchodzimy od tych super racjonalnych bloków, do których możemy za najmniejsze pieniądze wstawić, zmieścić jak najwięcej ludzi w środku, próbujemy szukać indywidualizmu w tej architekturze. I to już robili właśnie architekci tak zwanego brutalizmu czy supermodernizmu, maniakalnie będę o tym mówił. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo wtedy moim zdaniem dopiero zaczyna się architektura. Tu mamy w tym bloku, mamy budownictwo, a kiedy zaczynamy ten blok wysadzać nieco, to zaczynamy uzyskiwać pewne fajne, interesujące wartości przestrzenne. I tutaj to słowo wysadzać użyłem jeszcze w miarę świadomie, bo jedna z pracowni architektonicznych w 2000 latach właśnie nazywała takie, dzisiaj może kiedy mamy smutniejszą sytuację geopolityczną i mamy wojny, to już by się nie przyjęło, ale oni nazywali takie działanie precyzyjnym bombardowaniem budynków. To znaczy mamy blok i na przykład wyobraźmy sobie, że w środku bloku, ze środka bloku wyjmiemy kilkanaście mieszkań i zrobimy dziurę w tym bloku, taką prostokątną. I zostanie nam dziura i w niej możemy na przykład zrobić taras. Albo wyjmiemy ileś dziur z takiego bloku, nie wyjmiemy dziur, tylko podziurawimy precyzyjnie ten budynek i powstaną nam dziury, to wtedy będziemy mieli ileś tarasów. Problem oczywiście polega wtedy na tym, że te budynki przestają być hiperekonomiczne. I okay. Tak samo właśnie ten projekt, wracając do Montrealu, po prostu był kosztowny i dlatego powstał na Expo i później już tego typu tak skrajnie interesujących obiektów nie budowano, chociaż próbowano powtórzyć pewne zależności w, nie tylko w budynkach mieszkaniowych, ale też użyteczności publicznej.
Ale i tak bardzo się cieszę, że na tym budynku poniekąd kończymy, bo przebrnęliśmy przez moje jakieś awersje do brutalizmu i przez moją niewygodę.
Którą, dodam, jest bardzo ciekawa i moim zdaniem to jest potrzebne, żebyśmy krytycznie podchodzili do architektury. To, że ja próbuję ją bronić, tę architekturę brutalistyczną, to nie znaczy, że nie można jej krytykować. Ja uważam, że właśnie na tym polegać powinna nasza rozmowa, przekomarzanie się i wręcz na zarzucaniu pewnych rzeczy, bo później staramy się to zrozumieć zaczynamy tę architekturę może doceniać, wciąż nie będąc do niej może całkowicie przekonanym.
No tak, ale to nadal dzięki tobie, bo jakby jasne, każdy budynek ma duszę. I ty mi tą duszę brutalizmu ładnie tutaj przedstawiłeś. Także dziękuję ci za to bardzo. Jeszcze mówiłeś o tej otwartości i już zostawmy zmaterializowaną architekturę na boku. Chciałabym zapytać ciebie jako architekta. Czy tobie łatwo przychodziła taka otwartość? Ta otwartość, o której mówiłeś wcześniej?
otwartość architektury na różne zdarzenia?
Tak.
Czy, nie, to jest...
I otwartość architektów też na jakąś krytykę albo porażkę.
No to nie, to nigdy nie przychodzi łatwo. My jako architekci jesteśmy egocentrykami. Mam nadzieję, że to się powoli zmienia. Ale kiedy popatrzymy na ten XX wiek, na tych ludzi, którzy projektowali tę architekturę modernistyczną, później supermodernistyczną, być może to jest też pomysł na jakiś tam odcinek, były badania w latach 60. przeprowadzone, kim jest kreatywny architekt. I wyszło im, pokrótce rzecz biorąc, wyszło im, że to jest biały mężczyzna z bogatej rodziny, problemy z ego, całkowicie nie czuły na problemy społeczne i oczywiście mający problemy z matką.
Ale ja mam wrażenie, że to by było adekwatne do wielu, wielu badań. Nie tylko w kwestii architektury.
Możliwe, no bo my niestety, biali mężczyźni, no, rządziliśmy przez długi czas światem, nie dopuszczaliśmy nikogo innego i udawaliśmy, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Więc otwartość kompletnie nie przychodzi łatwo. Mówi się często, że krytyka jest bardzo potrzebna, ale ta krytyka jest bardzo trudna i też krytyka publiczna musi mieć jakieś forum, czyli na przykład jakieś czasopismo, albo na przykład podcast, albo stronę internetową. Natomiast jeżeli za bardzo będziemy krytykować budynki, które przedstawiamy, a mamy reklamodawców, to ci reklamodawcy się wycofają, a architekci nie będą wysyłać nam materiałów. Na szczęście my nie mamy tego problemu i możemy po wszystkich jechać równo.
To prawda, możemy. No dobra, no, myślałam...
Że przychodzi łatwo?
Nie, wiesz co, myślałam, że po prostu z biegiem lat to się jakoś kształtuje w architektach, ale jak sobie pomyślę, no, wy jesteście pracownikami kreatywnymi i myślę, że zawsze zgniatana... deptana jakoś kreatywność, no nie daje spokoju i nie da się tego wyuczyć. No ale dobra, no pocieszeniem jest to, że myślę, że w wielu zawodach tak jest po prostu.
No i też
pocieszenie.
Nie wiem, krytyka jest życie. Le Corbusier, tak, który powiedział, że to nie architekt ma rację, tylko życie.
Takim negatywnym akcentem kończymy, bo ja cały czas miałam wrażenie, kiedy powiedziałeś o tym, że świat jest brudnym harem. Miałam wrażenie, że jakoś z tego wybrniemy, a tutaj się okazuje, że wszyscy architekci są takim tonem soprano, który ma problemy z matką, który jest biały, który jest bogaty, ma wybujałe ego. Czyli żyjemy w świecie rodziny soprano po prostu.
Prawdopodobnie tak. Teraz się boję, że za wiele osób obraziłem, ale zostawmy, może tu są te potrzebne emocje, żeby się oczyścić, a może mówię po prostu tylko o sobie.
W takim razie do następnego.
Do następnego, nie mogę się doczekać.